Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moimi i Państwa gośćmi są pani Elżbieta Jeleń z Instytutu Goethego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz będący z nami na łączach profesor Piotr Dumała, reżyser, scenarzysta, pisarz, rysownik, grafik, prozaik, autor oprawy plastycznej, filmów animowanych, ale także profesor sztuki filmowej i wykładowca na Wydziale Operatorskim Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, jakie to wszystko długie, co pani mówi, panie Boże.
Ale można byłoby też jeszcze do tej długiej wizytówki dodać miłośnik Kawki?
No, to trudno być miłośnik. Ja mam wrażenie jakieś, że jesteśmy rodziną.
O, proszę. To zaraz rozszerzymy ten wątek, ale zacznę od pretekstu, dlaczego dziś spotykamy się w tak szanownym gronie. Otóż, szanowni państwo, 3 czerwca 1924 roku zmarł Franz Kafka i z okazji tej okrągłej rocznicy śmierci Goethe Instytut w Krakowie, Księgarnia de Revolutionibus oraz Teatr KTO przygotowali istne święto. Święto w Podgórzu, czyli Kafka w Podgórzu. Spoglądam na panią Elżbietę Jeleń błagalnym wzrokiem, by wytłumaczyła, co to jest za wydarzenie.
To jest święto adresowane dla wszystkich grup. Zaczynamy grą miejską, o której dużo nie będę opowiadać, ale może później po rozmowie z panem Piotrem Dumałą, gdyż jest naszym też najważniejszym gościem podczas tych wydarzeń sobotnich. Ale oprócz gry miejskiej będą czytania tekstów Franza Kafki przez Radosława Krzyżowskiego, Ewę Kaim w Księgarni de Revolutionibus, dwa opowiadania Kafki, listy do Felicji w wykonaniu Katarzyny Zawiślak-Dolny i Grzegorza Łukawskiego. Tu pokażemy tą stronę namiętną Kafki. Postaramy się przez te listy pokazać całą historię miłosną od pierwszej fascynacji do rozstań. Do rozstań właśnie. Będziemy mieć też impro literackie. Skrawki z Kafki. To coś z przymrużeniem oka i na wesoło. Bo mamy też na naszej stronie internetowej jeden z artykułów, który mówi o tym, że Kafka miał duże poczucie humoru, a nawet w zapisach jego przyjaciół można dowiedzieć się, że podczas czytania swoich fragmentów utworów wybuchał śmiechem. Więc to nie tylko melancholia i smutek, ale też poczucie humoru. Mhm. Mamy otwarcie wystawy studentów animacji Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki, która poprzedza rozmowę z panem Piotrem Dumałą i prezentację jego filmu niezwykłego, fascynującego, myślę, do dziś i przez wiele, wiele kolejnych lat.
Franz Kafka. To prawda. Tytuł tego filmu to oczywiście Franz Kafka, no więc mając przyjemność rozmawiać z twórcą tejże animacji, to koniecznie muszę zapytać, jakiego Kafkę chce nam pan pokazać, panie profesorze? Ja wiem, że z pewnością nieraz pan takie pytanie słyszał, ale w kontekście tego jutrzejszego spotkania z panem i tej rozmowy wokół pańskiego filmu, to pytanie paść musi.
Jeśli chodzi o, znaczy właśnie odpowiedź na to pytanie, to nie jest taka, że ja wiem jakiego i że to w ten sposób mógłbym jakby do tego się odnieść. To było oczywiście wiele lat temu, 90 rok, nawet chyba 89 zacząłem, więc miałem odpowiednio mniej lat, miałem chyba 30 kilka. I po prostu ja chciałem wyrazić swoją jakby miłość do Kafki, no właśnie coś takiego. Dzienniki Kafki, które gdzieś kupiłem w antykwariacie, bo to nie było tak jak dzisiaj, że wszystkich było jest aż za dużo. Udało mi się jakiś rozpadający się wolumen książki zdobyć. I po prostu od pierwszej chwili, kiedy to zacząłem czytać, poczułem, że ja nie mogę się rozstać z tym człowiekiem. Ta książka potem leżała koło mojego łóżka, po prostu ja się budziłem i czytałem, zasypiałem, czytałem po kawałeczku, po małym, czułem się jakby on przesiąkał we mnie, po prostu jak w bibułę. I coś było tak bliskiego mi i w jego sposobie widzenia świata, i jego sformułowaniach, takim chłodzie, a jednocześnie to, co tu było słowo namiętność. Nawet nie myślę o namiętności erotycznej, miłosnej, tylko namiętności nawet do samego siebie. On bardzo siebie, wydaje mi się, jakoś postrzegał w taki namiętny sposób, też bardzo wymagający, też był krytyczny wobec siebie, był szyderczy wobec siebie, kiedy płynął kajakiem i jakiś człowiek spojrzał z góry, a on leżał na dnie kajaku i tak z prądem się pozwalał, żeby sobie płynąć, czy jakiejś łodzi, może mniejszej. To jakiś facet z mostu zawołał: o, chyba to koniec świata, bo umarli, otwarli swoje trumny, bo był tak chudy. Więc on jakby z tego kpił trochę też, z tej swojej chudości, a jednocześnie no myślę, że jakoś go to bolało, że no czuł jakąś taką bliskość śmierci, nie wiem. To był bardzo, musiał być dziwny człowiek. Nie wiem, czy chciałbym go znać, bo musiał być pewnie też trudny dosyć w pożyciu. I te jego związki też o tym świadczą. W każdym razie ta bliskość, jaką odczułem, jakąś taką, którą poprzez te stulecia no mogłem przeczuwać, jakim był człowiekiem, poprzez to, co przeczytałem o nim lub przede wszystkim jego, a głównie te dzienniki, że to jakoś we mnie trwało wciąż ta bliskość i uznałem, że animacja, miałem do animacji o wiele bardziej nabożny stosunek niż dzisiaj, która uważam jest jakąś alchemią, jest jakąś sztuką magiczną, poprzez którą można, tak jak Twardowski, wywoływać duchy. I właściwie postanowiłem wywołać tego ducha Kawki poprzez animację, poprzez to medium. I zanurzyłem się w tym niesamowicie na ponad 2 lata. Realizując no, każdy rysunek w tej technice, w której pracowałem, w tej tak zwanej technice wydrapywania, zamalowywania obrazów na płytach z gipsu. No, trwało to strasznie długo, a jednocześnie tym bardziej w animacji człowiek no, wręcz kontempluje każdy rysunek. I to w samotności, gdzieś w jakiejś piwnicy, w ciemnościach, tylko z lampą, która oświetlała plan zdjęciowy. Tak to wygląda przy filmach animowanych no, w tamtych czasach, bo dzisiaj to jest komputer, wszędzie się palą światła, okna otwarte. Wtedy wymagało to takiego rzeczywiście jakby jakiegoś lochu, w którym się siedziało. To wszystko razem powodowało, że ten Kawka wydawał mi się, że ja do niego naprawdę dochodzę, więc nie wiem, jakim go chciałem pokazać. Ja chciałem się do niego zbliżyć i przekazać pewien obraz, tak jakby sonda wypuszczona na księżyc próbuje filmować obraz powierzchni księżyca. Tak ja poprzez animację mówię to wszystko jakimś takim górnolotnym tonem, ale tak naprawdę to było. Ja miałem wrażenie, że przenoszę jakąś transmisję w czasie, wykonuję i że docieram do tego prawdziwego Kawki, że on tam naprawdę siedzi na krześle, tam siedzi przy stole z ojcem, ze swoją Felicją, potem z Dorą i tak dalej.
Panie profesorze, w pana wypowiedzi pojawiło się kilka wątków i wszystkie chciałabym z panem omówić, więc może usystematyzujmy, bo za chwilkę porozmawiamy sobie jeszcze i o animacji, i o tej alchemii, o której pan wspomniał, i o w ogóle procesie twórczym zarówno tego filmu, jak i innych jeszcze. Natomiast wracając na moment do biografii Kawki, do tego Kawki, którego pan polubił, pokochał, bo gdzieś tam słowo namiętność też się pojawiło, to zastanawiam się, na ile sięgnął pan do jego biografii i na ile udało się panu poznać Kawkę, bo troszkę też pan próbował nam go scharakteryzować na podstawie choćby tych dzienników, które pan przejrzał, przeczytał, bo przecież Kawka panu towarzyszył niemal codziennie, każdego dnia i każdej nocy. Zastanawiam się, ponieważ Grzegorz Jankowicz, który także Kawkę ubóstwia i który notabene będzie z panem jutro rozmawiał, on twierdzi, że bardzo wiele w jego twórczości biografii, że to, co przeżywał, przekładał na swoją twórczość. Także sięga po takie pojęcia jak oskarżenie, jak wina, jak w ogóle poczucie winy, w którym nieustannie Kawka tkwi. krwił. I bardzo, bardzo łączy to z jego bohaterami. No więc zastanawiam się, na ile pan zaczerpnął z takich faktów najważniejszych z życia Kafki, tworząc tę swoją animację słynną, tak przecież i wielokrotnie nagradzaną.
Tak konkretnie mówiąc, to miałem po prostu dwa albumy. Jeden, który gwiznąłem za przeproszeniem z biblioteki, bo nie mógłbym go na tak długo wypożyczyć i tam się pojawiły jakieś monity, więc ja po prostu nie oddałem tej książki, mam ją do dzisiaj. To jest katalog wystawy poświęconej Kafce przez niejakiego Wagenbacha robiony, która no, zgromadziła na pewno więcej rzeczy związanych, artefaktów różnych z Kafką, niż jest w tym albumie, ale i tak było tam, nie wiem, z 80 fotografii, może 50 w różnych okresach życia Kafki, jako mały chłopiec, bawiący się z jakimś konikiem na biegunach, stojącym grzecznie gdzieś, pozującym do fotografii w ubranku eleganckim, potem w różnych innych sytuacjach, jako młodzieniec, taki, jakieś zdjęcia szkolne w mundurku i tak dalej. No i wreszcie narzeczeńskie zdjęcie z Felicją i potem aż do tego ostatniego zdjęcia na kilka miesięcy przed śmiercią, które zrobione było do paszportu. To jest to, z którego najbardziej Kafkę znamy. To takie przejmująca twarz człowieka, który prawdopodobnie wie, że to jest już niedługo do tego końca. Ja pamiętam też z jakiegoś jego wspomnień, czy właśnie nie wiem, czy to było w dziennikach, nie pamiętam szczegółów, ale że jego służąca powiedziała mu po czesku: oj panie doktore, z wami to już laucho ne potrwa. I on się tym jakoś fascynował, że i pamiętam, że też no, gdzieś opisywał, jak wypluwał krew na przykład w chustkę i przyglądał się tej krwi. Był jakoś zakochany w tej własnej śmierci, w tym swoim umieraniu. No rzeczywiście fenomenalna jakaś postać zupełnie i sądzę, że to, co o tej poczuciu winy pani mówi, myślę, że on się chętnie wplątywał w te poczucia winy, tak. On sobie sam je stwarzał, to dawało mu być może jakieś napięcie twórcze, ten ból był mu do czegoś potrzebny, a śmiech być może był takim jakimś sarkastycznym rozładowaniem, może właśnie przejawem jakiegoś masochizmu, że on się w sumie cieszył, że opisywał na przykład właśnie ten śmiech, to był w trakcie czytania kolonii karnej przyjaciołom, gdzie człowieka dziurkuje jakaś potworna maszyna aż na wylot, a on się po prostu wybuchał śmiechem. Tak bawiło to ta przerażająca opowieść, którą sam wymyślił. Są tacy ludzie, nie tylko Kafka. Wczoraj mi opowiadała znajoma, że ojciec jej córeczki kilkuletniej rysuje jakieś potworne rysunki i pokazuje dziecku i mówi, czy ci się podoba. Że są ludzie zachwyceni w potworności. I myślę, że mam to też trochę wspólne z nim. Od dziecka podobne rzeczy rysowałem, może jakieś potwory, jakieś rzeczy, których się lubiłem bać. Dzieci się lubią bać, bo w ogóle prawda? Lubią być podrzucane do góry, zjeżdżać ze zjeżdżalni, że aż dech zatyka, prawda? Ten pęd w dół i nie wiadomo, co się za chwilę stanie. Także myślę, że Kafka mógł mieć w sobie taką właśnie dziecięcą stronę, wciąż niezasklepioną jak gdyby i wciąż obecną ze wszystkimi emocjami, jakie przeżywają dzieci, tą fascynacją, właśnie strachem, nie wiem, skaleczonym kolanem. Przecież dzieciaki uwielbiają przyglądać się ranom, uwielbiają przyglądać się umierającym muchom na lepie i tak dalej. Więc myślę, że u Kafki coś takiego trwało i tu poczułem z nim pewnie też jakieś pokrewieństwo wielkie. Także ta biograficzność oczywiście jak najbardziej, ale poprzez takie niuanse. Tak. Te fotografie były takim technicznym sposobem. Drugi album to była zdjęcia Pragi, jeszcze zakończy ten temat, z początku XX wieku.
Wspomniał pan, panie profesorze, o poczuciu humoru Kafki, o czym też mówiła pani Elżbieta, więc już tutaj do naszej gościni się zwrócę i o ten humor kafkowski panią podpytam.
No to tak biograficznie, jak też pan profesor wspomniał, a ja bardzo chętnie chciałabym jeszcze nawiązać do tego, o czym wspominał pan profesor, bo być może dla wielu słuchaczy będzie interesujące, że na stronach wydawnictwa Klaus Wagenbach można zobaczyć zdjęcia, prawdopodobnie bardzo wiele z tych zdjęć, które pojawiły się w albumie, ponieważ to wydawnictwo ma prawa do większości zdjęć z życia Kawki i jego rodziny. A jeszcze na hasło Alchemia uruchomiło się we mnie jedno skojarzenie. Pewnie wiele osób bywających w Pradze przechodzi przez Złotą Uliczkę, słynną Uliczkę Alchemików, i wchodzi do jednego z domków, bo one są niewielkie, gdzie przez kilka miesięcy mieszkał Kawka, ponieważ ten dom wynajmowała jego siostra Otla, a on wciąż w tym poczuciu, że nie może spokojnie pracować w swoim domu, w mieszkaniu rodziców, z którym mieszkał przez większy czas życia. Przez jakiś czas uwolnił się od nich i mieszkał właśnie tam. Mhm. I może jeszcze przy tych lękach Kawki, przy tych światach wyobrażonych, o których wspominał pan profesor, może trzeba też dodać jedną stronę, która z kolei mnie fascynuje. Kawka studiował na początku chemię, potem jeszcze kilka takich filologicznych kierunków. Ostatecznie skończył studia jako prawnik i pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń, gdzie był jednym z najlepszych pracowników. Proszę sobie wyobrazić, że on nie przegrał żadnego procesu, które były prowadzone przeciwko temu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu. I z tego też powodu, gdy wybuchła I wojna światowa, towarzystwo było zmuszone iluś pracowników oddać na front, ale wybroniło Franza Kawkę. Potem nałożyła się na to choroba, a słowa, o których pan profesor, które pan profesor przytoczył w pięknym czeskim języku, faktycznie powiedziała służąca, ale przed Kawką było jeszcze 7 trudnych lat choroby. Mm-hmm. I w ostatnich miesiącach towarzyszyła mu Dora Diamant. I tutaj może maleńki wątek krakowski, ponieważ ona była przez krótki czas w Krakowie. Mm-hmm. Dora Diamant urodziła się zresztą wtedy jeszcze na niemieckich terenach, ale obecnie polskich. I przez jakiś czas, jak rodzina przeprowadziła się do Będzina, to ojciec ją wysłał do Krakowa, do szkoły. Ja nie znalazłam śladów, ale bardzo możliwe, że to była szkoła na ulicy Świętego Sebastiana. Długo tu nie była, ale była przez jakiś czas.
Pani Elżbieta Jeleń z Instytutu Goethego oraz pan profesor Piotr Dumała, reżyser, scenarzysta, pisarz, są dziś gośćmi programu Kultura na co dzień w Radiu Kraków Kultura. Tutaj na chwilkę postawimy kropkę, ale do rozmowy wrócimy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś w Radiu Kraków Kultura, w programie Kultura na co dzień rozmawiamy o Kawce, a moimi i państwa gośćmi są pani Elżbieta Jeleń z Instytutu Goethego oraz pan profesor Piotr Dumała, reżyser, scenarzysta związany z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Szanowni państwo, a właściwie panie profesorze, tutaj ukłon w pana stronę i pytanie o proces twórczy nad filmem, o którym będzie jutro podczas Święta Kawki w Podgórzu mowa, czyli mowa oczywiście o animacji Franz Kawka i o alchemię. To słowo już pojawiło się w pierwszej części naszej rozmowy, bo animacja dla pana to ponoć nie tylko profesja, ale właśnie ta alchemia. I jeden cytat pozwolę sobie państwu zaprezentować. Animator to ktoś pokrewny alchemikom, wynalazcom, badaczom natury, pasjonatom próbującym zbudować perpetuum mobile. To pańskie słowa, panie profesorze, które doskonale definiują pańskie filmowe credo. No więc jak to jest z tą alchemią, z tą magicznością przy tworzeniu pańskich animacji?
Wie pani, to te słowa oczywiście są prawdziwe i moje, natomiast ja, tak jak już wspomniałem, miałem o wiele bardziej nabożny stosunek do animacji, do tego zajęcia, zawodu, tego, czym się zajmowałem przez, właściwie, no, jak policzyłem niedawno, przez już do dzisiaj 48 lat. Ale wtedy miałem 30 kilka i rzeczywiście byłem jakoś uwiedziony samym procesem tworzenia. Szukałem dla niego takich górnolotnych też określeń. Chciałem się wtedy, nie wiem, czułem się po prostu przez to jakoś bardziej na miejscu w tym, co robię, głębiej. W miarę lat upływu ja do filmu i do wszystkiego, co robię, mam coraz większy dystans i coraz większy jakiś, nie wiem, z żartem do tego podchodzę, jakbym trochę kpił z tego, co robiłem, czy co robię. Nie pomniejszam tego, ale wydaje mi się, jakby odkrywam jakieś takie zabawne strony różnych rzeczy, które kiedyś traktowałem klęcząc na oba kolana. Także alchemia, nadal mógłbym się zmierzyć z takim stwierdzeniem, jak ja dzisiaj to postrzegam, jaka to alchemia. Wtedy dziś bym powiedział, że alchemią jest wszystko i tak samo robienie filmów, jak i gotowanie zupy, jak i rozmowa z przyjacielem, czy bawienie się z dzieckiem. Wszędzie jest alchemia, bo nie wiemy tak naprawdę, w czym uczestniczymy i tak dalej, czym jest to całe nasze życie, postrzeganie, świadomość, te tu i teraz i to, że to wszystko jest takie krótkie, czyli całe życie. Także ja na filmy swoje w tej chwili i na to, co robię, patrzę bardziej jak dziecko, które się bawi i które się nie zastanawia, już nie nazywa tego, tylko się cieszy. Robię teraz film, akurat też inspirowany Kawką, Ameryka Franca Kawki jest na warsztacie. Niemniej jest to Ameryka, która ma tylko podstawowe zarysy wzięte od Kawki, a potem wykręcam to wszystko na kompletnie lewą stronę, a potem jeszcze raz i jeszcze raz na nie wiem ile tych lewych stron, że w zasadzie kończę to zupełnie inaczej i jest to kompletnie gagowa historia. I głównym bohaterem tego filmu ma być Czarny Kapturek, postać, którą stworzyłem w 83 roku, który był jego prototypem, Czerwony Kapturek, i jakaś taka bajka na wspak wtedy została powiedziana. Ten film nawet miał jakieś takie swoje kultowe wręcz przyjęcie. Był pokazywany w kinach jako dodatek i ludzie chodzili, jak wiem, czasami na jakiś film duży po to, żeby zobaczyć ten dodatek. Mówiono o nim, było głośno na SP w Warszawie, na przykład studenci rozmawiali. Ja już wtedy za SP miałem jako asystent profesora Szczechury do czynienia. I w tej chwili to, co robię, jest jakimś no, takim jakby spotęgowanym śmiechem z tego, z czego być może też śmiał się sam Kawka. Trudno mi to stwierdzić.
A na ile mniej przy realizacji Ameryki Franca Kawki korzysta pan z metody, o której też ostatnimi czasy pan wspominał, czyli metody snu na jawie? Pytam o nią, ponieważ wiem, że przy tworzeniu notabene świeżynki filmowej, czyli filmu fabularnego Fin del Mundo, który notabene premierę miał w maju, bodajże 24 maja. Właśnie przy tworzeniu tej filmowej fabuły pan z tej metody korzystał. No więc cały czas o ten warsztat podpytuję, jaka będzie Ameryka Franca Kawki.
No, znaczy tutaj tym alchemicznym jakby zjawiskiem jest moje poczucie wielkiej radości, kiedy to robię. Po prostu tak jak byłem mały i wiedziałem, że od rana będę się bawił żołnierzykami pod stołem i już sobie planowałem, co się będzie działo i jak będę budował domy z klocków, w których oni będą mieszkać, a wszystkie nogi od stołu i krzesła tam podstawione będą lasem. Tak samo i już nie mogłem się doczekać rana, już zekscytowany byłem całą noc, żeby się jak najszybciej obudzić i już rzucić się do tej zabawy. Tak w tej chwili traktuję to, co robię. Po raz pierwszy, nie wiem, może nawet w życiu, tak mnie cieszy ta animacja. I potem oglądam za kilka dni to, co zostało narysowane i to żyje, to się rusza, jest komiczne, oni rozmawiają, mówią dialogami nie Kawki, tylko moimi. Ja pomyślałem jakieś kretyńskie zupełnie dialogi. Także nie wiem, czy co by Kawka na to powiedział. Mam nadzieję, żeby mu się to podobało, żebym tutaj poprzez to poczucie humoru do niego trafił, ale tym wehikułem magicznym w tej chwili jest po prostu dziecięca radość z tego, co powstaje, taka bezpośrednia, zupełnie tak jak w czasie zabawy pod stołem.
Kiedyś pan powiedział, panie profesorze, w jednym z wywiadów, kiedy pytano pana o inspiracje czerpane z literatury, że sięga pan po literaturę jako po bazę, że trzeba dojrzeć do tego, żeby napisać własny scenariusz, podróż, żeby zaproponować własną historię. No więc czy możemy mówić już o tym dojrzewaniu pańskim, skoro będzie teraz przed nami nowa odsłona w takiej właśnie postaci?
O czym? Bo nie dosłyszałem słowa.
O pańskim dojrzewaniu do tworzenia własnej tak. Kawkowskiej historii, czy też językiem kawkowskim przedstawionej.
No być może to jest też rodzaj dojrzewania, chociaż jak pewien słynny mistrz Zen powiedział o sobie na stare lata, że jest po prostu zwykłym wiejskim głupcem i bardzo mi się wtedy to podobało, a jakkolwiek nie za bardzo to rozumiałem. Tak w tej chwili nagle wydaje mi się, że zaczynam rozumieć to, o czym mówił i sam coraz bardziej jestem zadowolony z tego, jeśli tak się czuję. Także to dojrzewanie jest takie trochę na wspak, jeżeli już, że można po prostu pewne rzeczy osiągać, jakby pozbywając się właśnie tego bagażu wiedzy, przemyśleń jakichś bardzo poważnych, o których można by napisać bardzo poważną pracę. Oczywiście to wszystko mnie wciąż interesuje, w ogóle bardzo dużo czytam i tak dalej. Kolejno przerzucam się z powieści na jakieś dzienniki, nie wiem, Sylwii Plath na przykład niedawno, bo dzienniki czytałem. Teraz czytam Marqueza, wróciłem do jakichś dawnych rzeczy, czytam Czarańcze, także jakby w ogóle piszę też takim coś w rodzaju powieści, także gdzieś jakby równocześnie wydaje mi się, że ta cała intelektualna strona jest obecna, ale film, który robię akurat nie jest na poważnie. Oczywiście jeżeli chodzi o film fabularny, nie da się tego robić nie na poważnie, bo tam przychodzą ludzie, którzy mówią, co mam robić, prawda? Jak mam to zagrać? Gdzie ustawiamy lampę? Czy taki kadr jest dobry? Czy te pistolety mogą zagrać? Pyta rekwizytor. Więc ja muszę być po prostu wtedy alfą i omegą i odpowiadać na 60 pytań na minutę. Czasami kilka jednocześnie pada z różnych stron. Reżyser na planie rzeczywiście filmu fabularnego to jest jak generał na polu bitwy w czasie natarcia albo w czasie obrony jakichś intensywnych działań. Więc tam trzeba być dorosłym i tym dojrzałym człowiekiem, który wie, czego chce, którego ludzie respektują. Ale kiedy siadam sobie z kartką podświetloną, poświetlonym blaciku i rysuję ludzika w czarnej czapeczce i on robi przeróżne miny, to ja się czuję z tym cudownie, przyznam.
To proszę o tej cudowności jeszcze troszkę nam poopowiadać, czyli o samym procesie twórczym, jak się taką animację przygotowuje, bo znów nawiążę do Franza Kafki, o którym przecież dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy, że no właśnie, to jest fantastycznie zrobiony film, fantastycznie przedstawiona animacja. Mnie notabene wczoraj też obejrzałam przed spotkaniem z państwem ten film ponownie i on nieustannie zachwyca. Mnie fascynują te emocje, które pan przedstawił przy pomocy właśnie takiej techniki.
Oczywiście tak, w sensie, że ja też uważam, znaczy ja uważam, że to jest najlepszy film, jaki zrobiłem do dzisiaj. Tam udało mi się przekroczyć jakąś granicę, która normalnie się nie zdarza, że film, nie można powiedzieć, czy jest ładny, czy jest dobrze zrobiony, ładnie zanimowany, ładny plastycznie. Ja mam wrażenie, że udało mi się tam przekroczyć jakby jakąś barierę czasoprzestrzeni i znaleźć się koło tego Franza Kafki blisko. I że ten film rzeczywiście jest jakimś misterium dla mnie i myślę, że niektórzy ludzie tak go odbierają, czy odbierali. On się znalazł wśród 50 najlepszych filmów animowanych wszechczasów. Niestety na 50 miejscu i ubolewam, bo uważam, że powinien się znaleźć w pierwszej trójce. Naprawdę tak uważam. Przecież to ja widziałem tysiące filmów animowanych i uważam, że on by się powinien znaleźć na samym szczycie obok Jurija Norsteina, może Schwankmajera i no parę. Oczywiście z Caroline Leaf byli to genialni ludzie. Ja czuję, że ten film jedynym tym filmem dotknąłem czegoś, w czym oni też byli zanurzeni. Ale no sama robota po prostu, no, jeśli chodzi o to, o co pani może chciałaby się dowiedzieć więcej, to było po prostu siedzenie w piwnicy pod lampą, która oświetlała plan zdjęciowy. Kamera patrzy z góry jakby na to wszystko, ustawione na takim wyciągu to było wszystko, na takim jakby słupie ona wisiała, takiej kolumnie, filmując poklatkowo, to była taśma filmowa 35 mm czarno-biała. Ja to te kadry wydrapywałem na płytach z gipsu. To jest technika, którą sam wymyśliłem, odkryłem i ponoć przez to przeszedłem do historii animacji jako wynalazca nowej techniki animowania na płytach z gipsu.
A notabene dodam jeszcze, że to był zupełny przypadek, że pan tę technikę odkrył.
No ale tak to jest, że przypadki pomagają, ale trzeba być też otwartym
nie ma.
Na to. Tak, no trzeba po prostu je też sprowokować, prawda? Ja czegoś tam szukałem i nagle to znalazłem. Jakby szukałem czegoś innego, znalazłem to, ale wiedziałem, że to jest coś, czego szukam jednocześnie. To było coś w rodzaju olśnienia, oczywiście takiego nagle coś przygotowywałem, jakiś obraz miałem namalować na brązowym tle, wziąłem igłę, żeby w tym tle wydrapać szkic i nagle pomyślałem, że to da się animować. Potem rozwinąłem to, doskonaliłem i doszedłem do jakby możliwości, które w tamtych czasach przedkomputerowych absolutnie przebiły jak gdyby poczucie przestrzeni. Tam mi się udało po prostu osiągnąć coś w rodzaju głębi obrazu, innej niż u Disneya, chociaż podobnie robionej, bo tam na tak zwanym wieloplanie pracowałem, czyli pod tą kamerą były ustawione takie poziomy szyb, chyba 5 czy 4, czy tam czasami coś jeszcze dodatkowo dokładałem pomiędzy tymi szybami. One poziomo leżały, czyli prostopadle ta powierzchnia do kierunku, z którego patrzyła kamera. I przez te szyby po prostu obraz na samym dole leżała płyta z gipsu, przez te wszystkie szyby była widziana. Na tych szybach pojawiały się albo malunki czasami pędzelkiem na tej szybie czarną farbą, zwykłą olejną, taką jaką się obrazy maluje, jakiegoś Talensa czy Van Gogha. A na samym dnie ta płyta z gipsu nie biała wręcz oczywiście, tylko czarna, bo był ten gips pomalowany na czarno i wtedy zdrapywanie powierzchni farby z tego białego gipsu odsłaniało biel spod spodu gipsową i to był mój biały kolor. I w ten sposób po prostu mogłem przeróżne delikatne gradacje tej szarości, świecenia jak gdyby osiągać i to się wszystko przemieszczało, znaczy każda faza była rysowana na tym gipsie, potem fotografowana na dwóch klatkach przeważnie filmowych, potem obok szkicowałem następną fazę, tamtą zamalowywałem, a nową dokańczałem i w ten sposób jak gdyby te rysunki pełzały po powierzchni gipsu. Wszystko to było robione bez żadnej kontroli, bez żadnego podglądu, bez żadnego testu wcześniej robionego, nie wiem, nawet ołówkiem na papierze. To była totalna improwizacja.
I tym sposobem, szanowni państwo, stara wysłużona deseczka stała się początkiem dostojewsko-kawkowskiego kina. Film Kawka będzie można obejrzeć już jutro na pokazie plenerowym o 21:30, natomiast wcześniej będą mogli państwo posłuchać jeszcze pana Piotra, bo rozmowę z panem Piotrem poprowadzi pan Grzegorz Jankowicz. Co jeszcze znalazło się w programie, pani Elżbieto, tego święta Kawki w Podgórzu?
Podczas rozmowy nawiązywaliśmy do różnych nastrojów, które odczuwał Kawka, które kierowały też twórcą tego filmu i układając program, próbowaliśmy również oddać te różne nastroje. Teraz sobie myślę, że one są trochę zbudowane tak jak dzień. Zaczynamy piknikiem rodzinnym, zapraszamy krakowian do przebrania się za postaci z utworów Kawki, za postaci z epoki, a mamy dla państwa wspaniałą nagrodę, a mianowicie profesjonalną sesję fotograficzną, którą dla państwa przygotuje Edyta Dufaj, nagradzana laureatka wielu krajowych i międzynarodowych konkursów fotograficznych. Mamy dla dzieci warsztat wyobraźni, przemiana, który poprowadzi Jolanta Kogut. Mamy też animacje i zabawy z pszczółkami, zbudowanie zamków i wiele różnych atrakcji. To wszystko odbywa się w ogrodzie Teatru KTO. Nie wiem, czy państwo znają ten ogród. Jest wspaniały, fascynujący. Jest piękna scena, jest wspaniały amfiteatr i mamy tam piękne miejsce. Jeżeli będzie padać, proszę się nie bać, proszę przyjść. Mamy kilka różnych wariantów. Nikt nie zmoknie, nikomu nic złego się nie stanie. Zamojskiego 50. Druga część o godzinie 16, czytanie, o którym już wspomniałam, czytają dwa opowiadania: Radosław Krzyżowski, Budowa chińskiego muru, i Ewa Kaim, Głodomór. To będzie okazja zobaczenia, posłuchania, jak bardzo utwory Kawki są aktualne. O godzinie 17 listy, o których już wspominałam, ta strona namiętna, strona miłosna Franza Kawki w interpretacji Katarzyny Zawiślak-Dolnej i Grzegorza Łukawskiego. O 18.30 poczucie humoru Franza Kawki, czyli Impro Krak, grupa Mateusza Pakuły i we współpracy z The Revolutionim Bus Books zabiorą Państwa wieczór w oparach absurdu, oczywiście zabawny, i zobaczymy, czy na Józefie K. dokona się przemiana w Wielkim Zamku. Wszystko zależy od publiczności. Potem zmieniamy nastrój, zaczynamy wchodzić w ten czas bardziej filozoficznej zadumy i prezentujemy o godzinie 19.30 otwarcie wystawy prac studentów pracowni filmu animowanego Akademii Sztuk Pięknych, to już w samym teatrze. I o godzinie 20 spotkanie z panem profesorem Piotrem Dumałą, który poprowadzi Grzegorz Jankowicz, pomysłodawca całego tego święta. Tu muszę wspomnieć tak na marginesie, proszę Państwa, nieomal rok temu w sierpniu razem z Mileną Gumienny z księgarni The Revolutionibus i z Grzegorzem Jankowiczem zaczęliśmy wymyślać święto Kawki, żeby przypomnieć tego pisarza, który myślę, że każdemu pokoleniu daje możliwość własnej interpretacji jego utworów w zależności od tego, jakie są nasze doświadczenia, w zależności od tego, jaki bagaż niesiemy ze sobą. Ten dzień zakończymy pokazem filmu animowanego Kawka, a następnego dnia zapraszamy Państwa na premierę spektaklu Sprawozdanie dla Akademii w reżyserii Macieja Gorczyńskiego w Teatrze KTO. Tu już wiem, że nie ma wolnych miejsc na premierę, ale wczoraj przynajmniej były jeszcze miejsca na spektakle tydzień później.
Święcie Kawki w Podgórzu opowiadali dziś w Radiu Kraków Kultura pani Elżbieta Jeleń z Instytutu Goethego oraz pan profesor Piotr Dumała, reżyser, scenarzysta, pisarz związany z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, którzy byli moimi Państwa gośćmi. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję i zapraszam gorąco.
Dziękuję, brzmi to wszystko super. Do widzenia.
Do widzenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.